Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Dzisiejsza uroczystość przypomina nam, że Bóg objawił się w swoim Synu i tak jak mędrcom, którzy szukali Go, wskazał drogę swoim światłem, tak nas prowadzi drogą wiary.
Pozwala się znaleźć tym, którzy Go szukają, daje dowody swojej obecności.
Zaczniemy od relacji z watykańskich uroczystości Objawienia Pańskiego. Następnie zaprezentujemy unikatową na europejskim rynku książkę wydaną przez Polski Ruch Hospicyjny.
Jak o końcu życia mówić, jak w tej trudnej sytuacji sobie poradzić? I ta książka jest takim zestawem pierwszej pomocy, kiedy taka trudna sytuacja się zdarzy.
6 stycznia na magazyn zaprasza Beata Zajączkowska. Mędrcy przybyli ze wschodu to pierwsi z tych, którzy we wszystkich epokach umieli odnaleźć Chrystusa. Zawsze jednak są tacy, którzy do Niego dochodzą, mówił papież w Bazylice Watykańskiej podczas mszy uroczystości Objawienia Pańskiego. Wskazał znaczenie darów złożonych przez mędrców. W mentalności starożytnego wschodu wyrażają one uznanie kogoś za Boga i Króla.
Vogliono dire che da quel momento i donatori appartengono al sovrano.
Oznaczają, że od tej chwili darujący należą do władcy i uznają jego autorytet. Wynika stąd od razu, że mędrcy nie mogą już iść dalej swoją drogą. Nie mogą już wrócić do Heroda i być sprzymierzeńcami tego potężnego, okrutnego władcy. Zostali na zawsze sprowadzeni na drogę dziecięcia, która pozwoli im nie brać pod uwagę wielkich i możnych tego świata. Zaprowadzi ich do tego, który nas oczekuje wśród ubogich. Jedynie ta droga miłości może przemienić świat.
To, o czym mówi Pismo Święte i co przedstawia żłóbek, nie jest marzeniem czy grą wrażeń, ale prawdą promieniującą na świat, choć Herod wydaje się coraz silniejszy, a dziecię słabe, zauważył Benedykt XVI. Tylko jednak w tym dziecięciu objawia się moc Boga, który gromadzi ludzi wszystkich wieków, by pod Jego panowaniem szli drogą miłości przemieniającej świat. Ale wierzących w Chrystusa wydaje się wciąż mało. Wielu ujrzało gwiazdę, lecz tylko nieliczni zrozumieli jej przesłanie. Uczeni w piśmie dobrze znali Słowo Boże i bez trudu potrafili wskazać, co mówi o miejscu narodzenia Mesjasza, ale sami nie ruszyli się z miejsca.
Possiamo allora chiederci qual è la ragione?
Możemy więc zapytać, jaki jest powód, że niektórzy widzą i znajdują, a inni nie? Co otwiera oczy i serca? Czego brakuje tym, którzy pozostają obojętni, którzy wskazują drogę, ale sami się nie ruszają? Możemy odpowiedzieć, zbytnia pewność siebie, roszczenie, by w pełni znać rzeczywistość. Zarozumiałe przekonanie, że dokonało się już ostatecznego osądu rzeczy, zamykają ich serca i czynią je nieczułymi na nowość Boga. Są pewni idei, jaką sobie wyrobili o świecie, i nie dają się wewnętrznie poruszyć wydarzeniem Boga, który chce ich spotkać. Ufają bardziej samym sobie niż Jemu i nie uważają za możliwe, by Bóg był tak wielki, żeby stać się małym i móc się naprawdę do nas zbliżyć. Ostatecznie tym, czego brakuje, jest autentyczna pokora, umiejąca poddać się temu, co jest większe, ale również autentyczna odwaga, by wierzyć w to, co jest naprawdę wielkie, choć objawia się w bezbronnym dziecięciu.
Rozważanie o tajemniczych królach mędrcach ze wschodu oddających cześć dzieciątku Benedykt XVI kontynuował podczas modlitwy Anioł Pański. Papież wskazał, że do Betlejem prowadzi ich podwójne światło, jedno pochodzące od gwiazdy, a drugie bijące ze świętych pism. W drodze mędrcy nie wahają się korzystać zarówno ze swej rozległej wiedzy, jak i szukać wskazówek u żydowskich uczonych w piśmie.
Avrebbero potuto dire facciamo da soli.
A przecież mogli sobie powiedzieć, zróbmy to sami, nie potrzebujemy nikogo, a unikniemy, jakby powiedzieć po dzisiejszemu, skażenia w zetknięciu nauki ze Słowem Bożym. Tymczasem mędrcy słuchają proroctw i je przyjmują. A gdy tylko udają się w drogę ku Betlejem, dostrzegają gwiazdę, niemal jako potwierdzenie doskonałej harmonii między ludzkim poszukiwaniem i boską prawdą. Harmonii, która napełnia radością serce tych prawdziwych mędrców. Kulminacją ich drogi poszukiwań było znalezienie się przed dziecięciem i jego matką Maryją. Ewangelia powiada, że upadli na twarz i oddali mu pokłon. A przecież mogli się rozczarować, czy wręcz zgorszyć. Tymczasem, jako prawdziwi mędrcy, są oni otwarci na tajemnicę, jaka się objawia w zaskakujący sposób. A swoimi symbolicznymi darami dają do zrozumienia, że uznają w Jezusie Króla i Syna Bożego.
Papież dodał, że o jedności nauki i wiary świadczy też ostatni szczegół odnośnego fragmentu Ewangelii, mówiący o zmianie planów przez mędrców, którzy zamiast udać się do Heroda, inną drogą wrócili do domu. Odkryli bowiem nowe oblicze Boga, którym jest miłość. Ojciec Święty zachęcił wiernych, by byli prawdziwymi poszukiwaczami Boga, zdolnymi przeżywać harmonię, jaka istnieje między rozumem i wiarą, nauką i objawieniem.
Serdecznie pozdrawiam Polaków. Dzisiejsza uroczystość przypomina nam, że Bóg objawił się światu w swoim Synu, opowiedział na ludzkie pytania o sensie życia, jak mędrcom, którzy go szukali, wskazał drogę swoim światłem, tak nas prowadzi drogą wiary. Pozwala się znaleźć tym, którzy go szukają, daje dowody swej obecności. Bądźmy jego świadkami.
Benedykt XVI złożył także życzenia chrześcijanom z kościołów wschodnich, którzy jutro obchodzą Boże Narodzenie. Pozdrowił szczególnie uczestników akcji misyjnej Dzieci pomagają dzieciom, zachęcił małych misjonarzy z różnych kontynentów do bycia zawsze świadkami Jezusa i głosicielami Jego Ewangelii.
Śmierć, choroba, odchodzenie najbliższych, koniec życia to tematy lekcji, które Fundacja Hospicyjna proponuje dla nauczycieli pracujących w polskich szkołach, ale nie tylko. A naszymi gośćmi dzisiaj w studiu są pan profesor Józef Binesbel i ksiądz Piotr Krakowiak, krajowy duszpasterz hospicjów. Witam serdecznie. Skąd propozycja takiej książki? Skąd temat taki na książkę, panie profesorze?
Problem polega na tym, że w każdej szkole praktycznie istnieje sytuacja, gdzie któreś z dzieci spotyka się ze śmiercią. Niestety rodziny są pod tym względem często niewydolne. Szkoła też sobie często nie umie z tym poradzić. Dlatego projekt tej książki, która jest propozycją dla nauczycieli. To nie jest książka, która wprowadza nowy przedmiot. To jest książka, która jest propozycją dla nauczycieli, żeby porozmawiać i pomóc uczniom. Jest propozycją dla pedagogów i psychologów, żeby nawiązać kontakt, wytłumaczyć, co się dzieje.
Ale czy to jest wasze doświadczenie, powiedzmy, z hospicjów, czy to jest doświadczenie nauczycieli, którzy przychodzili, prosili i mówili, pomóżcie nam, bo nie wiemy, nie potrafimy, nie radzimy sobie z tym tematem?
Propozycja książki wyszła od samych nauczycieli. Jako wykładowca pedagogiki specjalnej przede wszystkim sam widzę, badania robiłem, że jest to temat tabu. I sami nauczyciele mówią, że sobie nie radzą z tym problemem. Jako pedagodzy, ale też jako ludzie sobie nie radzą z tym problemem. To jest jedno. Z drugiej strony doświadczenie w pracy hospicyjnej. Jest to duży problem dla rodziców, którzy muszą przekazać dzieciom informację, że ktoś odchodzi, ktoś umiera i liczą na pomoc szkoły. I nauczyciele, pomimo dobrych chęci, czują się bezsilni, sami nie mając takiego wsparcia.
Potwierdzeniem tego było spotkanie z ponad 800 nauczycielami i katechetami w całej Polsce. Dosyć powszechne w każdym ze spotkań było mówienie o tym, że takie sytuacje traumatyczne, trudne, graniczne zdarzają się właściwie w każdej szkole. Albo umiera dziadek, babcia, rodzic, czasami w wypadku czy tragicznie zachoruje również dziecko czy nauczyciel. I powszechny był brak takiej systematycznej wiedzy wśród nauczycieli, katechetów, a nawet pedagogów i psychologów szkolnych na temat tego, jak sobie w takich sytuacjach radzić. Stąd w naszym działaniu, kiedy współpracujemy ze szkołami i zachęcamy do tego, żeby byli wolontariuszami w hospicjum, uznaliśmy, że zachęcając do tego, powinniśmy też dać narzędzie konkretne. Jak o końcu życia mówić, jak w tej trudnej sytuacji sobie poradzić. I ta książka jest w pewnym sensie takim zestawem pierwszej pomocy, kiedy taka trudna sytuacja się zdarzy. Mamy też wielką nadzieję, że ona będzie również punktem wyjścia do rozmowy o końcu życia. Tematu, który ciągle jest tabu, który ciągle jest pomijany. Tak jak już było odpowiedziane, że właściwie tematu, który jest trudny i niewygodny, ale nie możemy o nim nie mówić, bo on niestety każdego z nas w życiu czeka.
Nauczyciele, biorąc tą książkę do ręki, czego się dowiedzą konkretnie? No właśnie ten zestaw pierwszej pomocy, jaki jest?
To bardzo konkretna lista scenariuszy lekcji.
Na konkretne tematy, nie?
Tak.
Umierające dziecko w szkole, chory nastolatek, choroba dziecka.
Tak jest. Tematy ze 150 ponad konspektów, które otrzymaliśmy od tych nauczycieli zaangażowanych, poprosiliśmy ich o scenariusze i konspekty zajęć, które zostały przeprowadzone, gdy oni czasami musieli się zmierzyć z bardzo konkretną i trudną sytuacją. Więc praktyczność tej książki jest ogromna. To jest 50 gotowych scenariuszy wybranych, najlepszych, z pomocami, z całym właściwie materiałem, który można też zdobyć. On jest tutaj też zaprezentowany przez nauczycieli. Krótko mówiąc, nauczyciel sięga po konkretne narzędzia praktyczne, katecheta również. I to jest jeden walor tej książki. A drugi to ten, że do tego jest również cała teoretyczna obudowa, czyli cały aparat takiego przygotowania, dlaczego trzeba o końcu życia mówić, dlaczego tego tematu nie powinniśmy unikać. No i jak praktycznie z punktu widzenia pedagogiki, psychologii, teologii i praktyki takiej naszej codziennej pracy w hospicjum, jak te trudne tematy połączyć, jak praktycznie dzieci, młodzież zaangażować w wolontariat hospicyjny.
Też jest rozdział poświęcony właśnie takim warsztatom psychoterapeutycznym, gdzie pisali to z jednej strony naukowcy, a z drugiej strony praktycy, psycholodzy, pedagodzy. I to jest właśnie jakby zestawienie teorii wywodzącej się z praktyki. I tu nauczyciel dostaje właśnie takiego gotowca, jak samemu sobie radzić i jak wtedy pomagać dzieciom.
Co wynoszą uczniowie, co wynoszą nauczyciele w kontakcie z ruchem hospicyjnym? Pan jest pedagogiem, ale jednocześnie jest zaangażowany w ruch hospicyjny.
Problem polega na tym, że temat śmierci stał się tematem tabu. My przygotowujemy jako pedagodzy bardzo często ludzi do podejmowania różnych ról społecznych, a zapominamy o jedynym pewniku w naszym życiu. Jedynym tym pewnikiem jest to, że człowiek umrze. Hospicjum z jednej strony uczy pewnej godności człowieka, a z drugiej strony pokazuje to, co jest istotne w życiu, że kiedyś umrzemy. Uczy szacunku, uczy porządku i uczy akceptacji siebie. I młody człowiek, który idzie do hospicjum, widzi, że on jako wolontariusz, kiedy funkcjonuje w rodzinie, gdzie nie ma często zetknięcia z osobami chorymi, cierpiącymi, jak się mówi w pedagogice, w tej rodzinie atomowej. Kiedy odeszliśmy od rodzin wielopokoleniowych, gdzie dziecko, młody człowiek wrastał jakby w naturalny tryb życia, gdzie było miejsce na chorą ciocię, upośledzonego wujka, gdzieś była ta babcia i ten młody człowiek bez pogadanek, bez wielkich słów, po prostu babci przyniósł herbatę, wujkowi pomógł. Widział, że mama rodzi kolejne dziecko, ale widział też, że wujek, że ciocia umiera. Tego nie ma i młody człowiek idąc do hospicjum jakby otwiera oczy, że jednak jest taka rzeczywistość i on w nią wchodzi naturalnie, co jest ważne. Rodzina wielopokoleniowa dawała poczucie bezpieczeństwa, że obojętnie co się ze mną stanie, będzie ktoś, kto się mną zaopiekuje. Rodzina atomowa tego bezpieczeństwa nie daje. Młody człowiek jako wolontariusz wchodząc w hospicjum widzi, że on kiedyś też zostanie otoczony opieką, tak jak on tą opiekę niesie. I chyba to jest bardzo ważne, że człowiek tutaj się uczy takich pewnych doświadczeń i akceptacji siebie i przestaje się bać.
Myślę, że właśnie takie porównanie z krajami, gdzie to ciągle jest oczywiste, że jest wiele pokoleń. To są kraje od nas uboższe, nazywamy je mniej rozwiniętymi, ale myślę, że w tym wymiarze właśnie socjalnym to jest tak oczywiste w Afryce, w Azji, w Ameryce Południowej, żeby zajmować się tymi pokoleniami. U nas zaczynamy obserwować to właśnie rozwarstwienie, tą atomizację. To jest sposób na przeciwdziałanie. Jeśli pierwszy raz dzieci przychodzą do hospicjum z wizytą, to zdarza nam się, że rodzice dzwonią i pytają, gdzie wy prowadzicie dzieci, co wy robicie. Jest lęk już w rodzicach, prawda? Ale kiedy mówimy, że ich uczymy, żeby byli życzliwi, bo nie wszyscy zostaną wolontariuszami w tym hospicjum, ale mają też polecenie, że potem mają być wolontariuszami dla swojej babci, dla dziadka, dla sąsiada, dla cioci, wujka, dla tych innych osób, które też starsze, niepełnosprawne, ciężko chore, czekają na obecność, czekają na bliskość, na telefon, na kilka słów. Myślę, że to w tym wymiarze edukacji społecznej jest bardzo ważne działanie. Musimy przeciwdziałać temu, co widzimy, co już się dokonało na zachodzie Europy. Ludzie proszą o eutanazję dlatego, że są bardzo samotni, że nie widzą sensu swojego życia, że przez wiele lat nikt ich nie odwiedził, nikt się z nimi nie spotkał, że w tym wymiarze takim ludzkim nie umieją swojego doświadczenia, swojej wiedzy, no całego bogactwa tych swoich lat przekazać. Są balastem dla społeczeństwa. Myślę, że tego również staramy się nauczyć, że wolontariusz daje dużo, ale tak naprawdę jeszcze więcej otrzymuje, kiedy z taką osobą starszą czy bardzo chorą porozmawia o tym, co jest w życiu ważne. Może też jest to sposób na to, żeby odnaleźć sens, istotę życia, również swoje życiowe powołanie. Ja zawsze mówię do wolontariuszy, przyjdźcie w gimnazjum czy w szkole średniej, bo zobaczycie, że może właśnie możesz albo nie możesz być lekarzem, pielęgniarką, psychologiem, pracownikiem socjalnym, czy księdzem, czy siostrą zakonną. To są przecież te wszystkie helping professions, wszystkie te zawody, które mają pomagać. One się rodzą z kontaktu z człowiekiem. Z teorii może się okazać, że ktoś chce być właśnie takim pomagaczem, ale zupełnie mu to nie leży, bo nie umie z człowiekiem drugim być w relacji, albo właśnie zmodyfikuje to powołanie i pójdzie w inną zupełnie stronę.
Tutaj trzeba też powiedzieć, że to nie jest tak, że dziecko idzie do hospicjum z marszu. Te dzieci nie muszą być przy chorych. Te dzieci są przygotowywane. One uczestniczą w wielu akcjach. Musimy jasno powiedzieć, że to nie jest rzucenie takiego młodego człowieka na głębokie wody, bo rodzi się lęk. Mhm. To jest jedno, ale chyba co jest najważniejsze. Młody człowiek uczy się słuchać w hospicjum, bo to jest najważniejsza terapia. Niestety młodzi ludzie, my też nie umiemy słuchać. My chcemy mówić, chcemy sprzedawać siebie, a tutaj taki człowiek siądzie i słucha historii, to co jest przepiękne, nie w Desideracie napisane. Każdy ma swoją opowieść i hospicjum jest takim słuchaniem opowieści i to jest wspaniałe, że zresztą na filmie, który jest dołączony do tej książki, bo są 4 filmy dołączone, jedna z starszych pań mówi, ale ty mi dziękujesz, młody człowieku, za to, że przyszedłeś, to ja tobie dziękuję za to, że ty mnie wysłuchałeś. Problemy starych ludzi to są problemy niewysłuchania. A każdy z naszych bliskich, starych ludzi ma historię i jak odejdzie, ta historia z nim umrze. A jeżeli ta historia zostanie, to on będzie jakby w tej świadomości żył i hospicjum uczy słuchać. Chyba i to jest najtrudniejsza lekcja dla pedagogiki, żeby nauczyć się słuchać.
Myślę też, że pedagodzy, tutaj wielki szacunek dla wszystkich nauczycieli, wychowawców, katechetów, którzy się włączają w ten projekt. Ja śmiem twierdzić, że szczególnie wrażliwe osoby, takie szczególnie zatroskane o swoją młodzież, o swoje dzieci, które wychowują, przychodzą do nas i współpracują. I to jest też przykład tego, jak można wiele zrobić, bo to często są godziny ofiarowane. To jest wolontariat tych nauczycieli i wychowawców, ale dla mnie jest to przykład, że tym ludziom zależy na tym, żeby nie tylko przekazać wiedzę, ale dać coś więcej, dać postawy ludzkie właśnie te, których się nauczyć z książek tylko nie da. Stąd książka, którą tutaj przekazujemy, jest oczywiście punktem wyjścia, ale cieszy mnie to, że tak jak w naszym hospicjum w Gdańsku, które reprezentujemy, mamy około 70 szkół, z którymi współpracujemy. Podobnie w ramach tej akcji Lubię Pomagać ponad 100 ośrodków w Polsce mówi nam i raportuje o tych kolejnych szkołach, które nawiązują współpracę, o tych kolejnych więzach, które się tworzą. To są więzy takiej edukacji społecznej. Mam nadzieję, że to będzie owocowało tym, że w przyszłości ta edukacja będzie coraz szersze kręgi zataczała. Będziemy po prostu lepiej umieli sobie nawzajem pomagać.
Coraz więcej wyższych uczelni na kierunkach pedagogicznych dostrzega problem i wprowadza przedmiot na przykład opieki hospicyjnej. Na przykład w Łodzi, Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej. Są takie przedmioty i rzeczywiście one pokazują pedagogom, że jest to problem, z którym musimy się zmierzyć. Musimy się nauczyć radzić sobie ze starzejącym społeczeństwem, bo system jest taki, jaki jest. Ta książka jest zwiastunem i ta książka nie jest panaceum na wszystko. Jest jakby próbą wyciągnięcia ręki do środowiska, do rodziców, do nauczycieli, bo to jest też podręcznik, z którego mogą skorzystać rodzice.
Książkę Jak rozmawiać z uczniami o końcu życia i wolontariacie hospicyjnym można nabyć na stronie hospicjum.pl. A ja przypomnę, że naszymi gośćmi byli autorzy podręcznika Józef Binebezel i ksiądz Piotr Krakowiak. Dziękuję za uwagę i do jutra. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.